Dziś sobie poczytamy kawałek z Biblii, przyjrzymy się, jak w Apokalipsie Jana Jezus opieprza kościoły. Jest dymu dużo więcej. Dziś sobie poczytamy początek ostatniej księgi Biblii, fragmenty z drugiego i trzeciego rozdziału objawienia Jana, albo lepiej Apokalipsy. Ja wolę mówić Apokalipsa, bo jest jedno słowo, łatwiej zapamiętać, dobrze się kojarzy i brzmi sensacyjnie, co w tych czasach nie jest bez znaczenia, bo łatwiej kogoś namówić, że o, odcinek o Apokalipsie, co tam się będzie działo, niż powiedzieć objawienie. Objawienie to takie jakieś kościelne, brzmi Apokalipsa, brzmi jak tytuł filmu jakiś dobry. No i kontekst, jaki tutaj jest. W tym kawałku w Biblii, czyli ta cała księga zaczyna się od tego, że jest apostoł Jan. To jest ten sam apostoł Jan dokładnie, którego znamy z czterech Ewangelii, ten, który napisał czwartą Ewangelię, Jana. Podpisał się, to wiemy. I opisywał tam też sam siebie, ale ważne tutaj, w tym kontekście jest to, że Jan, apostoł Jan, był bliskim przyjacielem Jezusa. On był tym umiłowanym uczniem, co tam jest, tak się sam określa. To on był tym, który, jak była ostatnia wieczerza, to leżał tak sobie na piersiach Jezusa, bo byli po prostu bliskimi przyjaciółmi. I to nie jest ktoś, który mógłby się Jezusa bać. I tutaj mamy sytuację, kiedy jest na wyspie już Patmos, on to sobie opisuje, ja, Jan, byłem na wyspie zwanej Patmos i dostał taką wizję i on tą wizję opisuje i cała ta księga to jest opis tej wizji Jana. Ale to, co tutaj jest ciekawe, to jest to, że jak zobaczył Jezusa w tej wizji, to był przerażony. I to jest ten sam Jezus i ten sam Jan, ale w tym kontekście, w jakim go zobaczył i w tej sytuacji, w tej wizji, to tak jak tutaj opisuje, gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swoją prawą rękę, mówiąc, nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni żyjący, a byłem umarły i oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci. No. Jaka zmiana, nie? Trochę szokująca, że ten Jan, który tak swobodnie sobie rozmawiał z Jezusem, nagle, kiedy widzi go w końcu tak, jak on, już bez takiego, jak to powiedzieć, no Jezus, jak kiedy przyszedł, wiecie, to jest ten Mesjasz, Syn Boży i tak dalej, on był na ziemi, on był człowiekiem, był taki zwykły, ludzki, tu go przytul, tu go dotknij, ale cały czas w tym wszystkim emanował tą siłą i wzbudzał respekt i robił cuda i tak dalej, ale i tak nie było widać jego czegoś w nim takiego, żeby ludzie byli przerażeni, a tutaj w tej wizji ten Jezus się już nie hamuje i teraz może go zobaczyć Jan w całej tej jego straszności, z tej strasznej sile i pada przed nim po prostu, zemdlał prawie po tym, co zobaczył. No tak to widział. On nie opisuje tak szczegółowo, ale jest to coś, od czego warto zacząć, żeby zrozumieć resztę. I to trochę się kłóci, nie? Z tym modelem Jezusa popularno-naukowym, w którym jest nie do odróżnienia od świętego Mikołaja. Istnieje po to, żeby przynosić prezenty oraz wszystkich przytulać i ocieka miłością jak ul miodem. I tutaj Jan zresztą też ciągle o tej miłości mówił, a tutaj nagle w objawieniu zaprezentował mu się ten sam Jezus, ta sama miłość, ale inny aspekt, którego nie znał wcześniej, albo że znał, ale zapomniał, a może nie zapomniał, tylko jakoś nie zwracał uwagi, a teraz był zszokowany. I zaczyna się cała ta wizja od listów do siedmiu kościołów w siedmiu miastach, które wam wymieniam. W ogóle może to jest dobry moment, żeby sobie otworzyć jakiś Google Maps albo inny Maps i zobaczyć na przykład, gdzie są te miasta. Nic to nie pomoże, ale zawsze jakaś tam ciekawostka, na przykład jakbyś nie wiedział, gdzie jechać w lecie na wakacje. To pojedź sobie do kościołów siedmiu w Azji, do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, Tiatyry, w Sardes, Filadelfii i Laodycei. No to są spolszczone nazwy, więc one tam po grecku mogą ciut inaczej brzmieć, ale z grubsza się zgadza, łatwo sobie znajdziesz. Zresztą do dzisiaj są chyba wszystkie, czy większość. Tiatyry nie kojarzę. No nie wiem, można sprawdzić. No nie ma to znaczenia, w ogóle nie o to chodzi. Ja wam powiem, co napisał ten Jezus do kościołowi, co im ma do powiedzenia. I od razu będzie łatwo zauważyć, więc od razu zapowiem, że nie będzie to dzień dobry, kocham was wszystkich, jesteście wspaniali, cudowni, kochani, bracia i siostry, ależ mi dobrze was widzieć, bla, bla, bla. W ogóle tego nie ma i to jest takie właśnie, może powinno być szokujące dla niektórych, bo w ogóle nie jest miało tak pozytywności za dużo. Trochę jest, ale sama w sposób, w jaki Jezus mówi, albo raczej to, na co kładzie nacisk, to jest warte, żeby się nad tym trochę zastanowić, bo to może komuś narzucić taką myśl, czy ja na pewno w ogóle wiem, na czym polega chrześcijaństwo, skoro jego nie tyle założyciel, co w ogóle ostoja, nie? Sam sens istnienia chrześcijaństwa, czyli Jezus Chrystus, od którego pochodzi sama nazwa chrześcijaństwo, okazuje się, że mogę być, może jakiś jest tu inny niż ja sobie wyobrażałem i że to wszystko nie jest takie może aż lekkie, luźne, przyjemne i w dobrym opakowaniu, miłym, konsumpcjonistyczne, nic tylko zjeść i płacisz grosze, oczywiście wszystko za darmo. Więc no, przeczytajmy, o co chodzi. Pierwszy kościół, drugi rozdział się zaczyna, mówi tak. Do kościoła, do anioła kościoła w Efezie, bo to jeszcze te kościoły w ogóle mają w tej wizji takich aniołów, które reprezentują. Kościół, przypomnę jeszcze, bo właśnie to może warto zaznaczyć, to nie jest to, co dzisiaj kościół, czyli nie by to ani budynek, ani to nie była organizacja formalna z jakąś tam hierarchią, księdzem, arcybiskupem, papieżem, że była jakaś tam zorganizowani byli ci ludzie, ale w tamtych jeszcze pierwszych czasach oryginalnych Kościół to po prostu była grupa ludzi, którzy razem się trzymają, którzy wierzą w tego Jezusa i no, idą za tym konsekwentnie, że w Niego wierzą. Jego oddział taki, jeżeli to przenieść na, powiedzmy, porównać to do sytuacji z firmami, korporacjami, to jest oddział firmy w jakimś jednym mieście. O, można. A jak do wojska, to pewnie też, ale do firm może dzisiaj łatwiej zrozumieć. No to było coś takiego i ci ludzie nie byli jakoś tak mocno zorganizowani w żadną silną strukturę, jak to dzisiaj jest. Tylko byli po prostu ludźmi i no razem robili coś, razem się trzymali, no jak to ludzie, wiecie, w innym odcinku mówiłem, ludzie mają ten odruch mocno stadny, więc jak już ileś osób coś myśli, to większość zaczyna myśleć to samo, nie? Że ludzie się tak zawsze, większość przynajmniej zbija w stada i zaczynają być podobni do siebie. I tutaj widzimy tą samą sytuację, dlatego może ten Jezus mówić do całego Kościoła z grubsza te same rzeczy, chociaż on się składa z bardzo różnych ludzi. No się okazuje, że ludzie nie są aż tak bardzo różni, kiedy już raz mieszkają w tym Efezie, to się wszyscy jeden do drugiego trochę upodabnia. No tacy ludzie są i realistyczne to wszystko jest, bo tak faktycznie działa. Dobrze, więc do Efezu. Pierwszy zaczyna list do anioła kościoła w Efezie. Napisz. To mówi Jezus do Jana, napisz mu tak. To mówi ten, no już takie są inwokacje, ale to ja je pominę. Znam twoje uczynki, mówi Jezus do kościoła. Twoją pracę i twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych ludzi, złych w sensie. I że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Okej. Okay. Czyli co? Jezus tutaj pochwalił, nie jest tak źle, nie opieprza, tylko chwali i mówi tak. Dobra, złych nie lubisz, przyszli jacyś ludzie, a ty ich wypróbowałeś, sprawdziłeś, czy na pewno to są apostołowie, stwierdzisz, że to nie są apostołowie, stwierdzisz, że są kłamcami i byłeś bardzo niepozytywny i nieinkluzywny i bardzo dobrze. Wyrzuciłeś kłamców za drzwi. Bardzo się cieszę, mówi Jezus. Myślisz tak, o, jak to bardzo nie XXI wiek, a tak powiedział, ale dobrze, rozumiem. Dalej, wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mojego imienia i nie ustałeś. Za to ich chwali. Za czyny. To jest ten sam Jezus, który przecież w Ewangeliach mówił tą przypowieść o tym, że daliście mi jeść, daliście mi pić, nie daliście mi jeść, nie daliście mi pić i rozdzielił na podstawie tego, co ludzie robili, ludzi na kozły i owce też, czy tam jakieś barany i wilki, no nieważne, na dwie strony, na podstawie tego, co ludzie robili i taką przypowieść Jezus dawniej mówił, wcześniej niż tutaj w tej wizji, żeby pokazać, jak wygląda sąd ostateczny, taki, takie, no, na porównaniu jakimś tam, że pasterz rozdziela jakiś kawałek jedno bydło od drugiego na podstawie czynów. Wtedy pokazał, że na czym Jezusowi zależy głównie, jakie jest kryterium, nie właśnie ile się kto uśmiecha, i ani gdzie się do jakiego kościoła zapisał, ani żadne inne różne rzeczy, tylko co kto robił innym ludziom. Więc możemy zobaczyć, czy to jest spójne, bo tutaj mamy kilkadziesiąt lat później sytuację i wizję Jana, który, no, to jest ten sam Jan, co i wtedy o Jezusa słowa opisywał, a tutaj zobaczmy, czy się co zmieniło. No się dużo tak nie zmieniło chyba, ale teraz się robi radykalnie, bo Jezus rozliczać zaczął kościoły. No i mówi, wytrwałeś, masz cierpliwość, pracowałeś dla imienia i nie ustałeś. Dalej ten sam Jezus właściwie, dalej o czynach mówi, nie? No i dalej teraz, ale mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Nie wiem, co to znaczy, to już trzeba tam by być. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj. To słowo będzie używane bardzo często, tłumaczenie na polski jest fatalne. Pokutuj przede wszystkim po polsku brzmi jako coś, co się robi bez końca. Czyli weź i bądź w stanie pokuty. Sugeruje, że to jest jakiś stan, a nie operacja, że możesz pokutować, zrobić pokutę i jest załatwione. W oryginale to jest słowo, które oznacza raczej odwrócić się od czegoś, pójść w drugą stronę, zawrócić i już masz zawrócone. Czyli nie musisz w nieskończoność tego robić, być w stanie zawracania, tylko to jest coś, co się można robić szybko. Powinno być po polsku bardziej coś jak zapokutuj, spokutuj, weź i się odwróć, nawróć. Może nawróć się by było lepszym tłumaczeniem. I szkoda, że go nie użyto, a użyto słowo trochę krzywe, pokutuj. Ale będzie używane bardzo często tutaj, więc muszę o tym wspomnieć, że prawdziwe należy to rozumieć jako weź i się opamiętaj. W niektórych innych tłumaczeniach jest opamiętaj się, albo w ogóle już nie po polsku, upamiętaj się, nie ma takiego słowa po polsku, nie wiem dlaczego u zamiast o. Opamiętać się to jest bardzo dobre odpowiednik po polsku, też nie idealne, ale te najważniejsze myśli pokazuje. Człowiek, który się opamiętuje, opamiętuje się, już jest opamiętany, opamiętował się, a nie, tak jak słowo pokuta sugeruje, siedzi i jest w stanie opamiętania tygodniami w ogóle, albo na zawsze już się opamiętuje. No, więc pamiętajcie, że tu pokutuj, kiedy jest napisane, znaczy, że zrób coś, żeby odwrócić się od tego, co było, i iść w drugą stronę. Zmień to. Opamiętaj się. Bardzo dobrze. Ten odgłos, który być może słychać, to motocykl sąsiada, jak żeby ktoś był ciekawy za drzwiami. No i mówi tak, pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki. Uczynki. A jeśli nie, to przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutował, czyli jeśli się nie opamiętasz. Ale masz tę zaletę, znowuż, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. I myślisz, mózg wybuch. W jednym zdaniu Jezus i nienawiść. W ogóle kto to widział coś takiego? A to jest z Biblii? Dobra, o co chodzi? Nikolaici, nie ma tak całkowicie pewności, o co chodzi. Jeżeli chodzi o dosłowną sektę, która wtedy była, mówi się sekta, powiedzmy taki ruch wśród tych pierwszych chrześcijan był, dość krótko trwał. Wiemy to z opisów tak zwanych ojców kościoła, czyli takich pierwszych chrześcijan, którzy w tych pierwszych wiekach byli co bardziej tam znani, wpływowi i zostawili listy różne. Z tych listów wynika, na przykład Klemensa chyba, że byli tacy ludzie i ich nauka na czym polegała? Otóż byli to praktycznie komuniści. Nikolaici, tak sobie należy wyobrazić, ale tacy skrajni i konsekwentni. Czyli mówi tak, żony powinny być wspólne, własności prywatnej ma nie być, to dopiero wymyślił Mojżesz, moje i twoje określenia to nie. Prawdziwy człowiek Boży ma wszystko wspólne, należy uprawiać seks ciągle z każdym wszędzie, po 6 dniach, czy tam ilu, po może 3 tygodniach, po ruchaniu się z kim popadnie, jest ci przebaczone automatycznie, więc można, co się chce. to na podstawie właśnie mówię, co mówili ci ojcowie Kościoła, że takie były poglądy. I ogólnie, no, rób ta, co chce, ta komunizm, wszystko za darmo, żona moja, żona twoja, nie ma czegoś takiego. No to komuniści. Tacy praktyczni. Jest też taka opinia, że nie chodziło tutaj Jezusowi o tych konkretnych ludzi w tamtych czasach, tylko on może to jest słowo, oznacza coś uniwersalnego. No to jest w ogóle problem z objawieniem, że można, ponieważ to i tak jest wizja, no to można to poszukać w tym, czy tu nie chodzi o jakieś znaczenie bardziej uniwersalne, że to nie są listy do konkretnych ludzi w tamtych czasach i w tamtym miejscu, tylko może coś bardziej uniwersalnego. Wtedy ktoś miał opinię, na przykład, że należałoby rozumieć Nikolaitów jako nie konkretną tamtą sektę, tylko ludzi, którzy wprowadzili kapłaństwo. Podział na kler i świeckość. A skąd komuś przyszło to do głowy w ogóle, że Nikolaici mogliby to znaczyć? No bo imię to znaczy właściwie. Nikolaos dosłownie, a nie, znaczy Nikolaici, po polsku to jest Mikołaj, ale Nikolaos brzmi jak połączenie słów rządzić i ludem, rządzenie ludem. No z tego znowu trzeba by wysnuć wniosek, że tu chodzi o ludzi, którzy zaczęli wprowadzać koncepcję podziału chrześcijan na kler i świeckość, czego nie było na początku, rzeczywiście nie było w pierwszym kościele. Ale wydaje mi się to naciągane, nie wydaje się naciągana trochę taka interpretacja, bo tylko na podstawie jednego słowa, które i, no nie wiem, niczego właściwie więcej, robi się takie wnioski. No ciężko powiedzieć, bo nie jest nigdzie opisane, co właściwie robili źle ci Nikolaici tutaj, tylko że Jezus ich nienawidził, właśnie ich czynów, ich nienawidził i bardzo chwali Kościół, że też ich nienawidzi i tyle. No ale jak mówię, po tym, co wiemy z informacji historycznych, to byli tacy komuniści, ruchacze, którzy, no nie, że tam mówi, że piwo se można wypić, to nie, to nie chodzi, że o wolność, tylko żeby robić co popadnie, co się chce, własności nie ma, rząd nie ma. Na przykład jeden z tych ojców Kościoła tak zwanych napisał, jak interpretowali Nikolaici przykazanie ostatnie z tych 10, bo tam jest przez napisanie nie pożądaj żony bliźniego swego, no a oni uczyli, że żony bliźniego nie ma, tylko żona jest wszystkich, ani innych rzeczy nie pożądaj, owcy, wołu, no to by też sugerowało, że własność jednak jest według Boga ważna i należy nie kraść. Nikolaici mówili, że nie możemy nie kraść, bo w ogóle nie ma własności i nie możemy cudzołożyć, bo żona jest wszystkich, więc olewajmy wszystko, co Bóg powiedział. Jak, ale jakoś musieli wyjaśnić. No więc ojciec Kościoła mówi, wyjaśnij to tak, że Bóg żartował, bo przecież to jest oczywiste, że nie można pożądać żony czyjejś, bo żona nie jest czyjaś, tylko wspólna. To jest tak oczywiste, że to musiał być żart. Więc widzicie, tak sobie zainterpretowali, że nawet w tych 10 przykazaniach jedno to było zwyczajnie żartem. I tak sobie zostało, bo Bóg taki rubaszny jednak to jest byt i lubi się pośmiać, więc jak zapowiedział, że za na przykład cudzołóstwo jest śmierć, to tak tylko dla jaj. Bo tak naprawdę chodziło mu, a tam, żartowałem. No tak mówili Nikolaici, Nikolaisowie. No i Jezus tutaj twierdzi, że nienawidzi ich uczynków. Czy można mu mieć to za złe? Ja nie mam, no. Nagle może, rozumiem, że po tym odcinku można zmienić troszeczkę pogląd na Jezusa, że on taki trochę radykał, nie? Jakby to dzisiaj się mówi w tych czasach, skrajna prawica. Far right, jak w Anglii mówią. Wszystko, co takie jest jakieś ten, to i radykalny. Także dziś by go nie wpuścili nawet do żadnego kościoła, bo radykał jest. Kto wie, czy by go nie aresztowali nawet dosyć szybko. Ale tak napisał i tak mamy w Biblii. Co z tym zrobić? Pamiętajcie, zawsze, jak ci coś nie podoba w Biblii, zrób to, co Nikolaici. Co prawda Jezus cię będzie nienawidził potem być może, ale możliwe, że nie będzie, bo możliwe, że to wszystko żart. Po prostu objawienie Jana, Apokalipsa, to też może jakiś żart wszystko jest. I tak sobie, jak jeszcze może dołożysz do tego historię, która można by tak zinterpretować, że jakiś holokaust, wojna 30-letnia, zabory albo inne rzeczy, co się działy, to jest, że zakładając, że Bóg nie śpi i że wie, co robi i że faktycznie panuje światem, to wynikałoby, że to on zrobił. Widocznie coś mu się nie podobało z tym, co ludzie robią. Ale z drugiej strony możesz sobie powiedzieć, to był żart. Holokaust to też był taki żart. Bóg sobie tak naprawdę nie karał ludzi za nic. Tylko tak sobie powiedział, aha, tak dla jaj, wyślę was do obozów koncentracyjnych, a tu będą zabory, będziecie się zginąć tam, zamarzać na Syberii. Ale to później się okazuje, że przyjdzie jakiś Nikolaj i tak powie, nie, to Bóg żartował sobie, tak w historii żartuje. To nie są poważne sprawy. Naprawdę, to nie, no. Mówię, no ja zostawiam wolność interpretacji, ja tu nie mówię, że to prawda, nieprawda, ja tu czytam i wyjaśniam, bo ja mam podejście, że należy ludziom dać tą wolność, którą Bóg szanuje, to ja ją też szanuję, ja ją lubię, niech będzie. Rób co chcesz, zobaczymy co będzie. Dobrze, koniec o kościele numer jeden. Kościół numer dwa będzie szybciej. W Smyrnie, do anioła kościoła w Smyrnie. Dziwna nazwa, mi się kojarzy ze smyraniem, nie? Kojarzy się. Może słowo smyrać pochodzi od Smyrny zresztą, nie wiem. Nie zdziwiłbym się bardzo, język jest dziwna rzecz. Do kościoła w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Zawsze tak Jezus przedstawia tu. Mówi tak, znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo. Czyli wiem, że nie jest dobrze, nie jest dobrze. Lecz jesteś bogaty, mówi ten Jezus. I bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Znaczy mówi, że znam twoje uczynki, znam ucisk, znam ubóstwo i znam bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Widocznie było tak, że różni tacy kościelni, mocno religijni ludzie przychodzili, Żydzi, nie? I zaczęli im coś tam opowiadać, że to oni są tego ważni czy coś. I Jezus tu mówi, wiem o tym. I mówi tak, nie bój się nic z tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, żebyście byli doświadczeni i będziecie znosić ucisk przez 10 dni. Też nie wiem, symboliczne, dosłowne, no nieważne. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Czy to nie jest troszeczkę szokujące, że Jezus obiecuje śmierć, doświadczenie, ucisk przez 10 dni? Nie, czy będzie tak, będziecie torturowani, ale krótko, ale wytrzymaj do końca i umrzyj. To jest jakby moja oferta. Jezus jakby w ogóle nie pasuje do tych czasów, bo on jak przychodzi kościół do ciebie na ulicy, albo gość mówi i chce cię nawrócić, to ci nie zaczyna od tego, że tak, Jezus ma dla ciebie śmierć, cierpienie, tortury, więzienie, śmierć, 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 ból, ubóstwo i tak dalej. Dlaczego ktokolwiek chciał zostać chrześcijaninem, kiedy Jezus przychodzi i opowiada takie rzeczy? W ogóle nie reklamuje, tylko... No właśnie, no dlaczego? No, zastanówmy dlaczego. Może dlatego, że na końcu jest właśnie napisane bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. I dalej jeszcze mówi, kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci. To wszystko jest takie surowe, bo nagroda jest też duża. To jest, no trzeba po prostu swoje przejść i wtedy jest nagroda adekwatna do tego, co się przeszło. I tu wszędzie przy tych listach na końcu jest zawsze mowa o jakiejś nagrodzie, która jest wieczna na zawsze i jakaś taka no, wypasiona w takim sensie powiedzmy drabiny społecznej, nie? Że to są ludzie, którzy przez całą wieczność będą podziwiani, szanowani i sobie zasłużyli na coś. No ale żeby to zrobić, no to będą prześladowania, śmierć, tortury, muszą wytrzymać i przeciwności. Tak to wygląda, przynajmniej jak czytamy objawienie. Trzeci kościół, do anioła kościoła w Pergamonie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Znam twoje uczynki i wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest trąd szatana, mieszkasz. A trzymasz się mojego imienia i nie wyparłeś się mojej wiary, nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was tam, gdzie mieszka szatan. Z tego jej wypowiedzi widzę kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, Jezus wymienił kogoś z imienia. Pamiętajcie, to jest teraz przychodzi ten Jezus jako w ogóle sędzia kościołów, sędzia świata, sędzia wszystkiego, z władzą, której się już w ogóle nie udaje, że jej nie ma. Ale z drugiej strony zna po imieniu człowieka i go chwali wobec wszystkich, i to tak bardzo, że aż do dzisiaj, 2000 lat później, my o nim wiemy, że nazywał się Antypas i był wiernym świadkiem, i Jezus go tutaj docenił. No, to jest coś to ciekawego. Więc dalej to ten sam Jezus, który zwraca uwagę na pojedynczego człowieka. No, fajnie. A z drugiej strony nie fajnie, bo mamy tutaj same jakieś ciężki kaliber. Nic wesołego, dzień dobry nawet nie powie i od razu o tronach tego. Dobra, o co chodzi, że tam był tron szatana, czyli w Pergamonie. W Pergamonie w tamtych czasach było centrum religijne w Imperium Rzymskiego. Co znaczy, że tam było, i oni się tam chlubili tym. To było bardzo bogate miasto, przynajmniej jak na tamte czasy. W sumie to już na każde czasy. Bogate to jest bogate. Był tam kult w sumie wszystkiego, co tylko sobie chcecie wyobrazić. Zeusa, Afrodyty, czy tam Ateny, Marsa, Wenus, czego chcecie. Czego chcecie? Włączając w to oczywiście kult imperatora Rzymu, Cezara, który też miał rolę Boga tego wszystkiego, tej całej menażerii. Więc to było centrum bałwochwalstwa, bogate i duże. I tak Jezus to nazywa tam, gdzie jest tron szatana. Już teraz sobie można interpretować, o którego może konkretnie z tych wszystkich Zeusów, czy może imperatora chodziło. Nie mam, wiecie, znaczenia większego raczej. Ale mam dalej, ciąg dalszy. Więc mi tak, trzymasz się mojego imienia w tych warunkach, gdzie mieszkasz, gdzie ten cały tron. Nie? I nie wyparłeś się mojej wiary i to jest pochwała. No i co dalej zwykle w liście się możemy spodziewać od Jezusa? Teraz jakieś miłe jego proroctwa na przyszłość, że znajdziesz żonę, będzie ci dobrze, samochód se kupisz, będziesz zwycięzcą. Otóż nie, dalej jest, ale mam nieco przeciwko tobie. Jak to Jezus? No nie dał, nie, zawsze coś przeciwko. Mam nieco przeciwko tobie, że masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balaama, który uczył Balaka, jak doprowadzić do upadku synów Izraela, żeby jedli ofiary składane bożkom. O tym Balaamie, który uczył Balaka, to nie ma w Biblii. O tym Balaamie mówię w innym odcinku, więc można sobie poszukać go na stronie www.odwykom jest wyszukawreczka. Klikasz sobie w lupkę i wpisujesz sobie Balaam przez 2a, Balaam, i już masz odcinek. Ale i tak w nim nie znajdziesz tego, o czym tutaj Jezus mówi, bo tego nie ma, to się nie zachowało. O co tutaj chodzi? Przynajmniej nie jest w Biblii. To jest, no, coś tam było gdzieś tam, ale albo się nie zachowało, albo może się zachowało, ale ja nie znam, akurat nie czytam tej historii. W każdym razie ci, do których mówił, ewidentnie znali tą historię. I wiedzieli, o co chodzi, że są jacyś, którzy trzymają się nauki Balaama, który uczył jakichś nie za dobrych rzeczy. No, w każdym razie jest krytyka. Podobnie masz i tych, mówi do tego kościoła dalej, którzy trzymają się nauki Nikolaitów, czego nienawidzę. Nauka Nikolaitów, przypomnę, to są ci komuniści. Żony wspólne, seks na prawo i lewo, Bóg sobie żartował. No. To zarzuca i mówi dalej w liście, pokutuj. Farta na tłumaczenie. Opamiętaj się, zawróć, nie? Przestań, zrób co innego, z wykrzyknikiem. W oryginalnej Grece nie ma wykrzykników przy okazji, ale to już jest tłumacza tutaj, tłumaczenie również znaków graficznych, ale no z kontekstu to chyba dobrze mówię, to był rozkaz, polecenie. A jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i będę walczył z nimi mieczem moich ust. No, nie z tobą, tylko z tymi ludźmi, co u ciebie są i trochę są odchyleni w jakieś bardzo niedobre strony, więc weź i załatw sprawę, a jak nie, to ja przyjdę i ja załatwię sprawę po mojemu. I tak tutaj z klimatu generalnego, to ja bym powiedział, że raczej tego nie chcesz, żeby Jezus przyszedł do ciebie, żeby walczyć z kimś i porządek robić. Bo jak Jezus zrobi porządek, to już nie będzie przeproś, to już będzie ten. Wiecie, że to coś się tu zmieniło? Jakby, czy nie? Bo od czasów tego, jak Jezus chodził po ziemi i wszystkich uzdrawiał, to tutaj jakby innego Jezusa do tych listów. Też pokazuje może stosunek Jezusa do kościoła, do kościołów, do grup ludzi, ale generalnie do ludzi, do jego ludzi, który jest dosyć jednak surowy, nie? nie ciekawe to, mi się ciekawe wydaje, znaczy ciekawe w takim sensie troszeczkę przerażającym, bo jeżeli tak Jezus podchodzi do swoich ludzi, to sobie wyobraźcie, jak podchodzi do wrogów. No nie wiem, ale przekonamy się wcześniej czy później, jak każdy ostatecznie umrze i się według tego, co Biblia mówi, każdy będzie musiał spotkać z tym Jezusem. Zobaczymy, czy tu Biblia żartowała, czy nie żartowała. Sam jestem ciekawy, wam powiem. Aż bym sprawdził. Ale poczekam, bo wiecie, jak już się tam idzie, to się podobno nie wraca, więc to w jedną stronę tylko droga na spotkanie z Jezusem. A jak widać po tych spotkaniach, to nie zawsze one są takie przyjemne, jak ludzie sobie wyobrażają. Następny kościół jest w Tiatyrze i mówi tak. Znam twoje uczynki. Zaczynam od uczynków, zawsze, nigdy dzień dobry. Znam twoje uczynki i miłość, i służbę, i wiarę, i twoją cierpliwość, i twoje uczynki, znowu, drugi raz, te uczynki, jakaś obsesja. I wiem, że ostatnich rzeczy jest więcej niż pierwszych. Czyli bardzo dobra robota, inaczej mówiąc. Ale mam nieco przeciwko tobie, że kobiecie Jezabel, która nazywa się prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd, jedli ofiary składane bożkom. Żeby nie było, Jezus tutaj, co tu dokładnie powiedział, nie mówił, że ma przeciwko komuś, że pozwalałem kobiecie nauczać. Bo niektórzy, to słyszałem, że wyciągałem taki wniosek z tego fragmentu, co oznacza, że są faktycznie problemy z systemem edukacyjnym w Polsce, skoro mamy na tak wysokim gdzieś tam poziomie wtórnych analfabetów. Tutaj nie ma tego napisanego, że coś tu jest przeciwko kobietom. Chodzi o tak, konkretnej kobiecie, że pozwalasz nauczać konkretne rzeczy. To jest wzięte za złe. Nazywa się prorokinią, czyli Jezus jej nie uznaje. Skoro tak mówi, mówisz, to ona się tak nazywa? Ja nie wiem, ja nic na ten temat nie mówię, ale raczej nie. Pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, więc na pewno nie uważam ją za proroka. Żeby uprawiali nierząd, jedli ofiary składane bożkom. Jak rzeczywiście, jak ktoś przy zdrowych zmysłach, kto jest chrześcijaninem, dał się przekonać jakiejś kobiecie, która mówi, że wolą Boga jest składać ofiary innym bogom i uprawiać jakiś nierząd, pewnie ten rytualny jakiś, bo tak sobie Bóg życzy, Jezus tak życzy. Skąd oni to wzięli? Żeby słuchać takiej kobiety. Faktycznie, nie? Coś przesadzili. Więc ma przeciwko tobie, że no, pozwalasz jej takie rzeczy mówić. I dałem jej czas, pisze dalej ten Jezus, żeby pokutowała ze swojego nierządu, ale nie pokutowała. No, słabe tłumaczenie, pamiętajcie, słowo pokutować, dać sobie spokój i zacząć robić odwrotnie. Więc dałem jej czas, żeby się opamiętała, ale się nie opamiętała. Tutaj znowu mamy sugestię, że ten Jezus, który wydaje się taki surowy, jednak jak się dobrze przyjrzeć, nie jest aż tak surowy, jak się na pozór wydaje. Bo jeżeli takiej kobiecie daje czas cierpliwie i szansę, żeby najpierw jej daje szansę, zamiast dać po mordzie, wyrzucić kopa za drzwi, to daje szansę, żeby się opamiętała. I mówi, dałem jej czas, ale się nie opamiętała. I dopiero wtedy, pisze dalej, oto rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, w wielki ucisk, jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków, czyli że się nie odkręcą. Nie przestaną tego, co robią. A jej dzieci porażę śmiercią i poznają wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca. O nerkach i sercach jest w innym odcinku. Jak chcecie szukać, znaleźć, posłuchać, to jest wyszukiwarka lubka na stronie odwyk.com. Naciśnij nerka, napisz i będzie. I oddam każdemu z was według waszych uczynków. Dobra. Po tym jednym liście Kościoła dokładnie widać, jaki jest Jezus i z czym się trzeba liczyć, kiedy się człowiek chce być chrześcijaninem i jak do niego podejść. To nie jest ktoś, kto daje ci robić wszystko, co chcesz i nie zastanawia się. To nie jest ktoś, komu jest wszystko jedno, kogo słuchamy, co robimy, no ogólnie co robimy, tak. To jest ktoś, kto przychodzi cię rozliczyć, wcześniej czy później, i mówi ci o tobie pełną, surową prawdę i to w żaden taki sposób jakiś delikatny. Po prostu prawdę. Boli, nie boli, mówi. mówi jak jest. No. I na koniec, tak jak sam powiedział, poznają kościoły, że ja jestem tym, który bada wszystko, że wie, całe wnętrze nasze wszystko wie. On się nie ukrywa przed nim. My możemy się ściemniać przed sobą, przed kim chcemy, ale on bada. Bada, jak jest naprawdę w samym środku i odda każdemu według uczynków. To jest dosyć ważne, to jest bardzo, bardzo istotne. Powinien sobie teraz powiedzieć człowiek, czemu mi tego nikt nie powiedział, zanim zacząłem być chrześcijaninem, że to będzie ktoś, kto mnie tak rozlicza, bo może ja bym nie chciał, może bym nie zaczynał, a może bym potraktował poważnie, że bycie chrześcijaninem polega na tym, żeby coś robić albo nie robić, że nie chodzi o to, żeby być. Zapisuję się do bandy Jezusa i tyle, robię co chcę. Nie, bo nagle przychodzi Jezus i mówi tak, zapisałeś się, teraz cię rozliczam z tego, co zrobiłeś. A mówię, ej, zaraz, chwilę, nikt mi nie mówił o tym, że mam coś robić. Mówił, właśnie ci czytam, nie? No, więc mówił i nawet mówię ci, że będzie cię jeszcze do tego rozliczał. Ale pamiętaj, sprawiedliwie, z cierpliwością, też to widzimy tutaj, i będą adekwatne nagrody też. Nie same kary, nagrody są. Tak jest. No takie normalnie standardowa baśń Andersena. Źli są ukarani, dobrze są nagradzani. Nie ma, że tylko kary, jak w polskiej szkole czy coś. Możesz tylko mieć ocenę złą albo jeszcze gorszą. Że możesz tylko zrobić źle albo na zero, nie? Że jakieś takie... Więc nie jest, no jest, no tak jest, no tak mówi Biblia, nie? Tak to przedstawia i to podejście Jezusa do kościołów z tego widać najlepiej. Myślę sobie po prostu, żeby swój stosunek do Jezusa i chrześcijaństwa urealnić na podstawie tego, bo nie widzę tutaj żadnej opcji innej, kiedy się czyta tej listy, niż taka, żeby, że trzeba traktować poważnie Jezusa, chrześcijaństwo i swoje bycie Jego sługą. Bo nie da się interpretować tego tak, że można tego traktować niepoważnie, luźno, że wszystko się wybaczy, co byś nie robił. Tego tu nie ma. Tego się tu znaleźć nie da. Jest to sprzeczne z tymi listami tutaj. Nawet ja wiem, bo nawet biorąc pod uwagę ciągle, że to jest jakaś wizja, że to jest symboliczne, no jakby nie patrzeć na ten symbolizm, dalej to jest Jezus, który przychodzi jako sędzia i przyjdzie jako sędzia wcześniej czy później według tego, co tu jest napisane. Chyba, że tak wierzysz jak Nikolajci, że to wszystko jeden wielki żart, to wtedy oczywiście nie. I dalej mówi tak. Zrobi tak z tymi, powiedział i pisze, wam zaś i pozostałym w Tiatyrze, którzy nie mają tej nauki i którzy nie poznali, jak mówią, głębin szatana, nie wiem, oświadczam, nie nałożę na was innego brzemienia. Czyli dalej, bardzo spoko. To jest po prostu dowódca. Mówi, dobrze, wy macie tyle, więcej na was nie nakładam. Okej, okay, udało im się, nieźle, nieźle. Łatwo im poszło, jednemu trudniej, drugim łatwiej. Mówi tak, trzymajcie się tego, co macie, aż przyjdę. Temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki, dam władzę nad narodami i będzie nimi rządził laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni, jak i ja otrzymałem od mojego ojca. To są mocne sprawy, także nie ma to tamto. Mówi, nagroda jest taka, że będziesz rządził w ogóle narodami. Więc oczywiste jest, że przy takich nagrodach to są też jakieś wymagania. No ale nie wiem, dzisiaj jesteśmy zainteresowani rządzeniem narodami? Nie wiem, ja tak na przykład tak sobie, nie mam ochoty specjalnie, bo to i stres i ja bym bardziej może wolał święty spokój, ale może do mnie też jest ten list, bo może to źle, że ja bym tak wolał. Może właśnie ten brak ambicji chrześcijan, którzy myślą, jak chcę przeżyć życie, jak chcę mieć żonę, dziecko i samochód, umrzeć i być w raju. Może to jest nie za mało, albo nie o to chodzi, a może Jezus przyjdzie i powie, nie, no dobra robota, ja nic nie wymagałem. Może coś wymagał, może nie chcemy wiedzieć, co on wymaga, może nie czytamy tego. Kiedy kto ostatni raz czytał objawienie, żeby sobie przypomnieć? Ja się przyznam, rzadko czytam objawienie, żeby sobie przypomnieć, ale teraz przeczytałem i trochę dobrze to na mnie działa, jakby trzeźwiąco, ja się cieszę, bo już nawet niezależnie od tego, czy przyjdzie Jezus, da mi po dupie, czy da mi rządzić narodem, powiedzmy, Francuzów, Abym nimi Polakami bym porządził. Martin Król Polski w niebie, czy przez całą wieczność. Ja bym rządził laską żelazną, to ja to znaczy. Jak ja będę rządził Polakami? Jak mi Jezus przyjdzie i powie, Martin, masz laskę żelazną, rządź Polakami. Dawaj, biorę. Ja ich znam, ja wiem, jak trzeba z nimi, powiem tak. No, będzie nimi rządził laską żelazną, jak naczynia gliniane będą skruszeni. Tak dokładnie będą skruszeni, jak ja będę rządził laską żelazną Polakami. No. Ale może nie będę rządził. Tak naprawdę aż tak to nie mam ochoty. No. Ani nie mam przede wszystkim ochoty, bo za taką nagrodę na pewno się i wymaga wielkich rzeczy, więc rzeczywiście nie mam ambicji dużych. No, gorzej jest, jak już nikt nie ma żadnych ambicji, nie? Bo to tak się wydaje, że znajdźcie chociaż jedną osobę w kościele, co mówi tak, ja chcę takie mieć życie, żeby potem Jezus dał mi rządzić, powiedzmy, Warszawą, miastem jakimś. I takie mam ambicje. Rzadko się zdarza, ja nie słyszałem nigdy do tej pory. Jeszcze zostały kościoł taki. Do anioła kościoła w Sardes napisz. To mówi ten i tak dalej. Bądź czujny. Nie, to się zaczyna tu. Znam twoje uczynki. Ja już wiem, o co chodzi. Jezus zamiast dzień dobry mówi, znam twoje uczynki. Może tak powinniśmy się pozdrawiać teraz, jak już tak widzę. No skoro tam mistrz mówi, znam twoje uczynki, to przychodzisz do kogoś, mówisz puk, puk, dzień dobry. To mówisz, a nie, to jest chrześcijanie. To mówi tak, puk, puk, znam twoje uczynki. A w odpowiedzi mówi, a ja znam twoje uczynki. I tak wiecie, jak muzułmanie mówią, salam aleikum. Aleikum wasalam, to tu się a trzecie mówi, znam twoje uczynki, a ja znam twoje uczynki, bracie. No, albo nie, zależy jakie uczynki. Więc to może dobre być nawet, bo to też tak przypomina, co jest ważne w życiu, uczynki na dzień dobry. Nie jest ważne, dzień jest dobry. Co to za jakieś pozdrowienie? Dobry jest ten dzień. No dobry, wszystko jest dobre, w ogóle zawsze, na zawsze już. Żyjemy w Europie i dzień jest dobry. No, że nie jest dobrym, zły dzień. Albo już Żydzi lepiej mówią pokój, albo Arabowie mówią salam. No, to pokój tak, przypomina o tym, co ważne. Ważny jest pokój, powiedział Żyd do Araba. Najważniejszy jest pokój. Nie ma to jak widzieć, jak Żyd i Arab codziennie zaczynają dzień od mówienia pokój, nie? To takie, nie wiem, mnie to śmieszy, nie wiem jak ciebie, jak sobie to wyobrażam. Co mówi codziennie Żyd z Arabem? Albo z Pakistańczykiem, nie Pakistańczykiem, z Palestyńczykiem. Co mówią codziennie? Kilka razy dziennie. Pokój, 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 pokój. Tak, to mówię akurat teraz, kiedy właśnie jest wojna. Wiecie, tam jest zawsze wojna. No dobra. A chrześcijanie powinni mówić, znam twoje uczynki. Teraz tak, do anioła kościoła w Sardes napisz. Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. Hipokryzję zarzuca Jezus. Bądź czujny i utwierdź, co zostało, co pozostało jeszcze, a co bliskie jest śmierci. Nie uznałem bowiem twoich uczynków za doskonałe przed Bogiem. Ups. Komuś ktoś ma manię wielkości? Jestem życie, kościół życia. A przed Jezus mówi, no nazywasz się kościół życia, a jesteś martwy. Po czym to ocenia? Po uczynkach, jak to zwykle Jezus. Także znam twoje uczynki, pamiętać. Jeśli więc, a nie, czekaj, dalej jest tak. Pamiętaj więc, co otrzymałeś, jak otrzymałeś i usłyszałeś i strzeż tego i pokutuj oczywiście. Czyli no nawróć się, odwróć się, opamiętaj się. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. To jest dokładnie to, co Jezus mówił wcześniej, już jak był na ziemi, więc to nic nowego. Lecz, nie jest tak źle, może coś, lecz masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat, będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni tego. No i taka sprawa do tego kościoła. Więc nawet jak jesteś wśród jakichś ludzi, co myślą, że żyją, są martwi, uczynki są marne, i Jezus im przypomina, żeby się w ogóle wrócili, bo już prawie nic im nie zostało dobrego z tego, co było, to nawet mogą wśród nich być zupełnie inni ludzie, których pochwala. Więc nie jest tak, że wszystkich masowo do jednego wora, niezależnie od tego, co robią. Wręcz przeciwnie, wszystkich ocenia według tego, znam twoje uczynki, nie? Do kościoła w Filadelfii napisz, to mówi święty i tak dalej, nie? Znam twoje uczynki. Znaczy naprawdę serio od tego zaczyna. I dopiero teraz zauważyłem, że zawsze on zaczyna list od znam twoje uczynki. Może nie zawsze, ale nie wiem, może sprawdzę, czy zawsze. Oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mego imienia. Uuu, nice! To takie rzeczy słyszeć. W Filadelfii byli ludzie, ewidentnie, chociaż dużo zrobić nie mogli, masz małą moc, to zachowałeś moje słowo, nie wyparłeś się mojego imienia. I to jest na tyle duże dla Jezusa, że co im teraz za to daje? Oto dam ci ludzi z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i pokłonią się przed twoimi nogami i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, żeby doświadczyć mieszkańców ziemi. To jest taki... W prezencie dostali, wychodzisz wolny z więzienia. Jak jest ta gra Monopol, to tam można mieć taką. Wychodzisz wolny z więzienia. To jest taki bilet ratunku, jakbyś, nie wiem, dostał gwarancję, że będzie wszędzie Holokaust, trzecia wojna światowa, COVID, czy nie wiem, domo co. A Jezus mówi, a dobra, ty byłeś, zrobiłeś takie rzeczy, tak mi się podobały, że będziesz zwolniony z tego. Wszyscy będą wypróbowani, ciężkie czasy przyjdą na wszystkich, na ciebie nie. Nice! To jest coś, co mi się podoba. Może to ja, może jestem z Filadelfii. Nie wiem. Dosyć fajnie by było, bo ja nie mam ambicji, nie wiem, czy to dobrze. Nie chcę rządzić tymi Polakami, tak naprawdę tą laską. Ja żartowałem, wiecie, że żartowałem, nie? Żeby nie było, że ten... Nie tak, jak Bóg żartował z tym przykazem. Ja naprawdę żartowałem trochę. A z drugiej strony, no może żartowałem, ale jakby tak mi zaproponował, będę się zastanawiał, jak będę się miał nad czym. No, ponieważ zachować, no tak, oto przyjdę wkrótce, trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem świątyni mojego Boga. No to Jezus zawsze dodaje o tych, co zwycięży. No, a do kościoła ostatniego... w Laodycei, który jest najważniejszy według mnie w tym wypadku, bo myślę, że mówi dokładnie o naszych czasach i do właściwie każdy kościół tutaj dookoła w Europie pod to podpada. W sensie takim ten kościół, czyli no jakaś tam grupa ludzi, no kościół, no. To, co tu jest napisane. Do anioła kościoła w Laodycei napisz. To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. To mówi Amen w sensie jako imię, nie? Amen oznacza, no wiecie, co oznacza Amen, no takie, oj dobra, oczywiste może. Więc to mówi ten Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Mówi, znam twoje uczynki, nie jesteś ani zimny, ani gorący. O. Obyś był zimny albo gorący, a tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust. W tłumaczeniu interlinearnym greckim widziałem, to są przetłumaczone jako wyżygam. No i to jest jakby odruch wymiotny, który powoduje jedzenie, które jest mdłe. Ani gorące, ani zimne, takie ble. Więc to się tak... wywalę cię, bo nie mogę cię znieść, bo nie jesteś ani zimny, ani gorący, jesteś nijaki i mdły. Mówisz bowiem, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i goły. I to jest to samo, co ja bym miał do powiedzenia, co wejdę do kościoła. Normalnie mi się to przypomina, zaraz mam ochotę to wszystkim powiedzieć. Wy myślicie, jesteście bogaci, wzbogaciliście się i nie potrzebujecie niczego, wszystko w porządku jest. W tym kościele wszyscy są zwycięzcami, macie domy i samochody, jesteście bogaci. A ja widzę, że jesteś nędzny, pożałowania godny, biedny, ślepy i goły. No tak to widzę też. Może nie wiem, że za dużo czytałem, potem widzę to, co Jezus w wizji, nie wiem. Radzę ci, mówi dalej w liście, radzę ci kupić u mnie złota. O, no to ja zawsze kupuję złoto na ciężkie czasy. Radzę ci kupić złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, żebyś się ubrał i żeby nie ujawniła się twoja dupa. No, hańba twojej nagości, no ale przecież nie będę wam czytał w programie O Bogu po ludzku, hańba twojej nagości. Żeby ci dupa nie wyszła na wierzch, to o to chodzi. A twoje, swoje oczy namaść maścią, żebyś widział, żebyś przejrzał. To daje Jezus mój ofiary. Weź coś ode mnie, żebyś naprawdę był bogaty, widzący, ubrany i tak dalej. Bo ty myślisz, że jesteś bogaty, mówi, bo się wzbogaciłeś, że ty se zrobiłeś jakieś fajne rzeczy i ci się wydaje, że one są fajne, że jesteś bogaty i że masz jakby nie wiadomo co cennego. Więc ja ci mówię, nic nie masz cennego, wydaje ci się, weź coś ode mnie i wtedy będziesz bogaty. No, tak to tutaj o to chodzi. Ja wszystkich, których miłuję, dalej pisze, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj tradycyjnie. Oto stoję u drzwi i pukam. To jest cały czas do tego kościoła, to nie jest ogólnie. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerze, a on ze mną. Zjem z nim kolację, on ze mną. Będziemy razem, będzie fajnie. Ja stoję i pukam, jak ktoś usłyszy i otworzy, to wtedy. Że jest to oferta. No i dalej, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim ojcem na jego tronie. Więc to ogólnie chodzi ostatecznie o tron i kto, gdzie, na czym siądzie. I jeszcze pytanie, czy siądzie gołą dupą, czy w ogóle siądzie, jak jest w tej Laodycei, czy nie. Bo jak myślę sobie, że określenie, że jak Jezus ich wypluje, to nie pozostawia złudzeń, że raczej nie zaprosi ich do domu, bo to ciężko być wyplutych, a jednocześnie w środku. Jest jakby tak chyba, no nie widzę, jak to interpretować. Niektórzy tutaj widzą tak, no dobrze, może tak jest. Rzeczywiście, chrześcijanie w dzisiejszych czasach to są normalnie jak z Laodycei, że bardzo bogaci, samowystarczalni, wydaje się, że niczego nie potrzebują i nikogo, gadają za to, jakby nie wiem jacy byli, ale tak naprawdę są goli, ślepi, głupi i biedni i nic nie mają w życiu cennego, nic nie zrobili. Że pamiętajcie, że całe te opisy się zaczynają od znam twoje uczynki i to jest ważne, żeby zawsze o tym pamiętać. Jezus ocenia te uczynki, co kto zrobił, więc jak się tak popatrzy na kościoły dzisiejsze, które robią nic, albo robią rzeczy pozorowane, czyli na przykład dają dużo pieniędzy na instytucje, które dają dużo pieniędzy fundacjom, które dają dużo pieniędzy organizacjom, które znowu wysyłają misjonarzy do organizacji, które ich szkolą i te organizacje, które ich szkolą, wysyłają wreszcie kogoś, jakiegoś faceta po 2-letnim szkoleniu do Afryki, żeby rozdał ludziom ulotki i powiedział za pomocą tłumacza im, że wszystkich Jezus kocha. To nie są uczynki, to są działania właśnie pozorowane i to jest to, że człowiek myśli, że jest bogaty, robi rzeczy, a tak naprawdę zrobił gówno. I to jest ostrzeżenie Jezusa, żeby jednak nie robić gówno, tylko wziąć od Jezusa to, co On oferuje, za Nim iść, w Jego metod się trzymać i słuchać przede wszystkim, co On ma za pomysły. I tak jak na samym końcu powiedział do tego kościoła, ja pukam, ja czekam, otwieraj albo nie, otworzysz, usłyszysz, to będziemy razem jeść i przy tej pewnie kolacji może coś tam się dogadamy. A póki co drzwi są zamknięte i ja pukam. No Jezus mówi to do kościoła, że stoi na zewnątrz. Rozumiecie koncepcję tutaj w tej wizji? Ona jest chyba dość czytelna, mi się wydaje, chociaż może tylko dla mnie, ja już sam nie wiem, wszystko jest dla mnie jakieś czytelniejsze. Ale może po prostu jak się po 20 lat Biblię czyta, to się zaczynają robić niektóre rzeczy oczywiste albo bardziej czytelne. No to pewnie tak jak z muzyką. Jakbym grał na pianie 20 lat, to bym te nuty sobie czytał i grał, a tak to ja patrzę, nie wiem, co to za nuta, muszę się skonsultować, muszę popróbować, muszę kogoś zapytać. Normalne, dobrze. W każdym razie ten list ostatni jest dla mnie tutaj najbardziej pasujący do sytuacji częstej, dzisiejszej, typowej, więc to dlatego podkreślam go i chciałem wyjaśnić sytuację lepiej. Więc ostatecznie też tak widzę tutaj, może widzicie inaczej, może ja mam jakieś akurat gorsze doświadczenia, no ale tak widzę, że Jezus stoi na zewnątrz kościołów. Mam cały czas, zawsze mam takie wrażenie, przyjdziesz do kościoła, szukasz, gdzie tu jest Jezus właściwie, gdzie tu jest Bóg? No nie ma, bo on jest na zewnątrz, on tam stoi za drzwiami i puka. I nikt go nie wpuszcza. bo ludzie myślą sobie, on już tu jest, ja go nie potrzebuję, po co mi więcej jakiegoś takiego Jezusa. Widzicie, dlaczego go nie wpuszczają, bo patrz, jaki to jest ktoś w ogóle. Przychodzi i mówi tak, każdy, kogo kocham, to walę po ryju, kopię po dupie, smagam karze, karce i luzgą po dupie leję. Dlaczego? Bo tak się dzieci wychowuje. My jesteśmy dzieci. Myślę sobie, że tacy ludzie jak z Laodycei, oni już dawno nabrali przekonania, że oni już nie są dziećmi. Oni są teraz bogaci, bezpieczni, a oni mają wszystko, co potrzeba i trzeba się tego trzymać i robić po swojemu. To już według naszych tradycji, ustaleń robimy. Nie wpuszczamy Jezusa, bo robi zamieszanie. No, oczywiście, że robi zamieszanie. Jezus zawsze robił zamieszanie i on chce robić zamieszanie, bo żeby kogoś ratować, trzeba czasem robić rzeczy radykalne. Jak ktoś jest w niebezpieczeństwie, to przestają działać takie codzienne zasady życiowe, tylko zaczyna się akcja, która wymagać będzie, że coś trzeba połamać, coś trzeba poświęcić, różne takie sprawy. A Jezus tutaj cały czas operuje no, w tematach, które dotykają życia i śmierci, zwłaszcza życia i śmierci po śmierci, tego życia wiecznego. Więc ogólna koncepcja cały czas w Biblii, o której trzeba pamiętać, jest to, że kto nie zapozna się z tym wodzem, Jezusem, nie będzie, nie zadeklaruje, że będzie mu służył, ten odpada. Będzie musiał być rozliczany na ogólnych zasadach księgowych. Czyli musisz być święty, idealny i zasłużyć sobie na to, żeby Bóg cię zaakceptował do swojego domu. A Bóg akceptuje tylko najlepszych. No i nie wystarczy być przyzwoitym człowiekiem według standardów Boga, według Biblii przynajmniej. Stąd ta potrzeba, żeby przyszedł ktoś, zapłacił za wszystkich, ale znowuż skutkiem tego jest to, że trzeba mu służyć. Na tym to polega i Jezus będzie uczył. Poza tym, że jest kimś dobrym, kto wszystko to, co zrobił, to zrobił z miłości, to jednocześnie jest, występuje w roli ojca i nauczyciela. I to takiego nie, który głaska, tylko który uczy samodzielności syna. No, nie mam syna i może se zrobię wreszcie, żeby poczuć, czy dobrze mam, to rozumiem tą teorię, że jak będę miał swojego syna, to ja mam na razie koncepcję taką, że gdybym go miał, albo jak będę miał, zobaczymy, to ja będę tak jak Jezus normalnie podchodził, czyli tak, no, będę zamiast dzień dobry mówił, cześć synu, to się tak mówi, tak nie, czy jak się mówi po imieniu jakoś, no, to mówię, znam twoje uczynki, a syn powie, o kurde. Co ja znowu zrobiłem? Nie, nie powiem tak, bo powiem tak, jeżeli robił źle, to powiem, o, ojciec wie, o kurde. No to nie, mam nadzieję, że się przyzna, nie, bo ja znam twoje uczynki. A jak zrobił coś dobrego, na przykład zbudował właśnie kolejkę z desek i w środku wsadził silnik i ona jeździ. I ja przychodzę do niego, mówię, znam twoje uczynki. On mówi, o, super, bo miałem ci pokazać. No, to czeka na nagrodę i on dostanie nagrodę ode mnie. A jak coś zesrał, zepsuł czy coś, to ja zrobię wszystko, żeby go naprawić, żeby go skarcić po prostu. No, dostanie po dupie, dostanie instrukcję, jak zrobić lepiej, upewnię się, że cały czas jest moim synem, bo jest, nie? No, jest jakaś pewnie granica, którą da się przekroczyć, kiedy Jezus już kogoś wypluwa albo wyrzuca, wykopuje i robi inne brzydkie rzeczy, niepozytywne, jak mamy w tych listach. Ale no, póki nie ma jakiejś granicy przekroczonej, to jest proces wychowawczy, a nie proces wyrzucania kogoś kopa w dupę na śmietnik. Jest różnica między ojcem, który dziecko wychowuje, żeby było jak najlepszym człowiekiem, najlepszą wersją siebie i żeby mógł uczciwie dać mu nagrodę, na którą ktoś zasługuje. A różnica między kimś takim więc jest, a takim, który po prostu sadystycznie wyżywa się na słabszym i tyle, czeka aż ktoś coś spieprzy, bo chce się wyżyć. To nie jest, no to są, wiecie, że to są różne rzeczy, prawda? Ja wiem, że może nie trzeba o tym przypominać, że jak wygląda ojciec, ale w dzisiejszych czasach ewidentnie trzeba, ponieważ to jest bardzo rzadki gatunek. I no wiecie, z różnych powodów, że kulturowych, że świat się zmienia, że propaganda generalnie zabrania ojcom być ojcom w dzisiejszych czasach. Akurat w Anglii mieszkam, no to tutaj choruj kraj na to właśnie, na brak ojców i na generalne zniechęcanie ojców, żeby byli ojcami. Ale ja się trzymam swoich wyobrażeń i swoich ideałów i swoich modeli życia, które wziąłem z Biblii. Póki co działa świetnie, więc wam radzę, ale z drugiej strony one są bardziej nieprzyjemne niż to, co proponują nam współcześni psychiatrzy, psychologowie, telewizje, Twittery, Google i wszystko. Żeby wszystko było pięknie i udawać, że jest ładnie i zawsze pozytywnie i udawać, że jest dobrze, nawet jak dobrze nie jest, bo pozytywnością się poprawia ludzi i oni są coraz lepsi. Otóż nie, są coraz gorsi i to chyba możemy obserwować i to nie jest jakaś kontrowersja już teraz. Ludzie się zastanawiają, dlaczego ludzie są coraz gorsi. Generalnie wszyscy widzą, że są jakby coraz gorsi, nie coraz lepsi. To nie jest ideał człowieka. W 2025 roku przeciętny człowiek to nie jest lepszy pod w sumie żadnym względem niż człowiek, który żył 100 lat temu. I wszyscy myślą, no dlaczego? Co myśmy źle zrobili? Co tu źle poszło? No właśnie się tak nie zastanawiają, bo by mogli dojść do wniosku, że wywrócili kota ogonem i stare, dobre, klasyczne zasady wychowywania w ogóle ludzi oparte na sprawiedliwości przede wszystkim wyrzucono do kosza i uznano za staroświeckie, głupie, niepotrzebne albo tymczasowe, a dzisiaj, ponieważ jesteśmy mądrzejsi, stwierdzono, to możemy ominąć wszystkie zasady sprawiedliwości i po prostu dawać sobie więcej dobrych rzeczy i od tego będziemy silniejsi, mądrzejsi, lepsi. Coś nie za bardzo działa, nie? Mam wrażenie i niestety ludzie chyba po prostu nie dorośli. No, jesteśmy tylko ludźmi. Ja to zaakceptowałem. Ja jestem tylko człowiekiem, a nie aż. I wszyscy ludzie raczej są i raczej chyba wygląda na to, że zostaną. Ciekawe, że dokładnie to samo komuniści jakby mieli ten wniosek i tak samo skończyło tym samym rozczarowaniem z tego samego powodu, stwierdzili, że no, ludzie nie dorośli do komunizmu. I to może jest smutna prawda, możliwe, że komunizm by był wspaniałym systemem, wszystko za darmo i wszystko, wszystkie żony wszystkich, ale myśmy nie dorośli. Ja na pewno nie dorosłem do tego, żeby dzielić się żonami na prawo i lewo, ani własnością prywatną też nie dorosłem do tego. Może dobrze, że nie dorosłem, może źle, że nie dorosłem, nieważne, jak mogłoby być w świecie science fiction. Ważne, jak jest tu i teraz, dziś w naszej realności. W naszej realności jest to, że to, co Bóg zaproponował, może nie jest najpiękniejsze, ale działa. To, co zaproponowali intelektualiści w ostatnich dekadach w Europie Zachodniej, może jest piękne, ale nie działa. Działa źle i nawet jak działa, to skutki uboczne, które generuje, są daleko gorsze niż to, co naprawiono. Dzięki temu. To można wyciągnąć wszystko, widzicie, ile rzeczy z czytania listów w Biblii Jezusa do kościołów. Może masz więcej wniosków, to oczywiście, że te wnioski zostaw sobie i mogą być nowe i więcej i ciekawsze. Może też ja się tu gdzieś mylę i opowiadam trochę głupoty albo źle interpretuję. No może, nie słuchaj tak znowu mnie tutaj we wszystkim. Ale to, co przeczytałem, znajdziesz bardzo łatwo w każdej Biblii, w dowolnym tłumaczeniu, w ostatniej księdze i w drugim rozdziale i trzecim tej księgi. Przeczytaj sobie po prostu samemu i zobacz, jakie masz wnioski, czy faktycznie Jezus tak wygląda, jak ja przeczytałem. Zastanów się. Nie wpadnij, bardzo proszę, w żadne skrajności, żeby wyjść tutaj, stwierdzić, że to o, jesteś jakiś sadysta, bo nie tak jest. Ani znowu nie szukaj samej tylko miłości i nic więcej, bo też tego nie znajdziesz. Jak widzisz, tutaj jest dużo więcej niż tylko miłość, przecież w takich listach widać. No, a ja sobie pójdę do pogadania na ten temat, zapraszam na Discordzie odwykowym, w którym już, no już długo, już chyba ze 2 lata albo 3, sporo ludzi fajnych gada codziennie na różne tematy, poważne i niepoważne, przeróżne, ale to są ludzie szczerzy, prawdziwi i tacy, co można z nimi pogadać o wszystkim. Więc zapraszam, a znajdziesz namiary na stronie odwyk.com albo od razu na skróty możesz wejść na Discord, zapisz sobie tak discord.odwyk.com. Do następnego odcinka. Cześć.